Więc nie, to było zanim Becky się urodziła. Tak więc ja myślałem, więc wiecie, zjadłem miskę owsianki, za którą zapłaciłem 10 centów. Więc ja po prostu, więc oni wystawili mi rachunek, a ja go po prostu podpisałem. Widzicie, więc zapłaciłem i oddałem z powrotem, po wypełnieniu, ponieważ musiałem rozliczyć się z kosztów. A pewnego dnia mieliśmy spotkanie strażników lasu. O, Rety, powiedzieli, co za baran wypełnił ten kwit w taki sposób, widzicie? Więc ten kierownik, 10 centów za śniadanie, w porównaniu z innymi współpracownikami, to wyglądało naprawdę tanio, jak wiecie. Niektórzy z nich wpisali dolara, widzicie, $2 za obiad, a ja wpisałem dokładnie tak, jak było. Więc ja rzekłem, więc teraz nie ma sensu, żebym to wypełnił, bo co będzie, jeżeli znowu zjem za 10 centów? Pan Fields, który jest zastępcą dyrektora, powiedział, Billy, wpisz co najmniej dolara, tak czy owak. Powiedział, inni właśnie tak robią. Rzekł, to się musi trzymać kupy. Ale, powiedziałem, ja zawsze jem tylko miskę owsianki i właśnie to wpisuję. On rzekł, och, nigdy tak nie rób. Więc potem pomyślałem, co ja mam z tym zrobić? Później wpisałem 50 centów za śniadanie. Następnie wziąłem pozostałe 40 centów i postanowiłem, że wydam je na cokolwiek. Dam jakimś dzieciom na ulicy. Jakimś dzieciom, wiecie, które wyglądają, jakby potrzebowały kanapki, jakieś kanapki. Więc pomyślałem, że może mógłbym, prawda, samo przedsiębiorstwo każe mi to robić. To był człowiek z przedsiębiorstwa, więc pomyślałem, może zrobiłem coś złego. Więc tutaj, nie tak dawno ze strażnikiem, otóż oni patrolują przy użyciu helikopteru, widzicie. Więc on przechodził i zatrzymał się. Rzekł, przyznajmy, bracie Branham, powiedział, że to drzewo rośnie. Powiedziałem, tak, powiedziałem, dzieci się pod nim bawią. On rzekł, możemy przyciąć jego wierzchołek? Ja rzekłem, tak, ale nie ścinajcie go, widzicie? On rzekł, no cóż, chcemy je ściąć, zapłacimy ci za to. Powiedziałem, nie, nie, nie chcę go ścinać. Więc ja też znam przepisy gospodarki drogowej, jak wiesz, bo miałem z tym do czynienia przez 7 lat. Powiedziałem, nie, rzekłem, nie chcę go ścinać, lecz można je przyciąć u góry. Powiedziałem, ja przycinam je u góry, lecz rzekłem, ty możesz je przyciąć u góry, jeśli chcesz. Powiedziałem, ja, brat Woods i ja zamierzamy je przyciąć u góry. Przycinamy wierzchołki im wszystkim, tam wzdłuż. I rzekłem, ale to drzewo chcemy trzymać ze względu na dzieci, Joe i inne dzieciaki, wiecie, małe dzieci, które się pod tym drzewem bawią. A potem wyjechałem w podróż. Kiedy wróciłem, to drzewo było ścięte i usunięte. Och, mogłem przeciwko temu przedsiębiorstwu wnieść skargę, widzicie, za to, że ścięli to drzewo, widzicie. I tak sobie pomyślałem, no cóż, powiedziałem, panie, ja nawet o tym nie wspomnę, widzicie. Więc jeśli chodzi o coś, co ja na tym czasami wpisywałem, zjadając tylko za 10 centów, a musiałem wpisywać 50 centów, widzicie, powiedziałem, jeżeli w tym coś jest nie tak, chcę to naprawić, widzicie, żebym ja to uregulował, widzicie, żebym ja, i wtedy przestałem marzyć o tym, żeby być w tym przedsiębiorstwie usług komunalnych, widzicie, ponieważ tam musiało być coś nie tak. Musimy uważać na to, co robimy. Pewnego dnia się z tym spotkamy. Dzieci, one tu przychodzą. Tamtego dnia nie było waszej matki trudy w domu. Myślę, że wy o tym nie wiedziałyście. Jest to dla was, jak widzę, pewnym zaskoczeniem. I wy niedługo kończycie szkołę, a my odbyliśmy razem ten podróż. Natychmiast po tym zgromadzeniu udajemy się na inne zgromadzenie, potem wracamy do domu. Pomyślałem, że to by była niezła okazja, żeby mówić do was wszystkich, a także pomyślałem, że byłoby dobrze mówić do tych dzieci na krótko przed zakończeniem szkoły. Przeczytać jakiś werset z Biblii i po prostu do was mówić, tak z serca, przez jakieś 10 minut. Potem macie mnie z głowy, widzicie? Zanim będę mówił do dzieci, chciałbym najpierw przez chwilę mówić też do dorosłych, do wszystkich. Być może ta podróż jest bardzo napięta, jak dotąd, ale to przeżycie, którego nauczyłem się od Boga, nie zamieniłbym tego, czego się nauczyłem od Pana, kiedy tutaj byłem, nawet za 10 tysięcy dolarów. Szczerze wierzę, że przybyłem tutaj w pełnym posłuszeństwie, wykonując rozkaz Wszechmogącego. I mam nadzieję, że tak będzie ze mną do końca. I tutaj jest, kiedy przybyłem, po pierwsze, było to na podstawie wizji, że stałem powyżej Tucson, u góry, kiedy odezwał się ten wybuch. Więc był tam brat Fred, gdy to wybuchło. A oni wykonali zdjęcie, wiecie, tam na niebie. A ja o tym wiele nie myślałem. Nigdy nie zwracałem na to uwagi. Ale pewnego dnia to zaczęło robić na mnie jakieś wrażenie. A tutaj brat Norman, ojciec Normy, powiedział, czy zwróciłeś na to uwagę? I właśnie kiedy spojrzałem, właśnie tam byli ci aniołowie, tak wyraźnie, jak tylko możliwe. Oni byli umiejscowieni wprost na tym zdjęciu. Widzicie? Spojrzałem, żeby zobaczyć, kiedy to się stało. A to był ten czas, ten sam, około dzień lub dwa przed, albo dzień lub dwa po tym, jak tam byłem. Spojrzałem na miejsce, gdzie to się stało, północny wschód od Flagstaff lub Prescott, który leży na południu od Flagstaff. No cóż, To jest dokładnie to miejsce, w którym byliśmy, widzicie? Dokładnie tam. Na wysokości 26 mil. Cóż, para nie może się wznieść powyżej 4 mil wysokości albo 5, wilgotność. Jakikolwiek rodzaj mgły lub czegokolwiek, widzicie? Samoloty latają na 9 tysiącach stóp. To już jest ponad wszystkimi chmurami, widzicie? A 19 tysięcy to są mniej więcej 4 mile wysokości. Ma to 26 mil wysokości i 30 mil szerokości. I jest to w kształcie piramidy, jeśli spojrzycie na zdjęcie. A z prawej strony, jak już wam powiedziałem, zauważyłem coś wyjątkowego, anioła. Tutaj on jest, wypięta pierś, skrzydła z tyłu, nadlatuje. Właśnie dokładnie tak było. Na początku tego nie zauważyłem, że oni... Towarzyszyło temu tak wiele rzeczy. Kiedy innego dnia jechałem drogą, wydarzyło się coś, co przemówiło do mnie odnośnie tego, co muszę zrobić. I to nie dotyczy mojego kazania. Pewnego razu Leo Mercier powiedział, bracie Branham, potem nadejdzie taki czas, powiedział, około 5 czy 6 lat temu, może 7, powiedział, Pan zamierza zmienić swoją usługę, bracie Branham. I rzekł, kiedy On to uczyni, wtedy być może ustawisz do kolejki całe szpitale i słowem podniesiesz ludzi z łóżek i tak dalej. Nie brzmiało to dobrze, chociaż wierzę, że brat Leo starał się być w tym naprawdę szczery. Ale to po prostu nie brzmiało dobrze, ponieważ widzicie, nasz Pan Jezus nigdy tego nie robił, widzicie? A On chodził do szpitali. W tym szpitalu ktoś był. Czy pamiętacie, gdzie to się znajduje w Biblii? Sadzawka Betesda. Leżały tam wielkie tłumy ludzi, niedołężnych, kalecy, kulawi, ślepi, więdnący, czekający na anioła. Otóż to był szpital w sensie duchowym, gdzie ludzie czekali na Boże uzdrowienie. A oto boski uzdrowiciel osobiście przyszedł, uzdrowił jednego i odszedł. Więc nie możecie tego oczekiwać, by śmiertelny człowiek albo jakaś usługa wystąpiła i uczyniła coś większego niż tamto, widzicie? Z tym nie mogłem się zgodzić. Lecz kiedy zacząłem się odwracać, Duch Święty na mnie zstąpił. Poprosiłem Leo o ołówek. Wziąłem kartkę papieru i zapisałem to. Dzisiaj to się znajduje w jego przyczepie, o ile tam kiedyś pojedziecie. To jest ta stara aluminiowa przyczepa, w której przewoziłem ekwipunek. Kiedy przejdziecie przez te drzwi, tam po prawej stronie jest półka, dokładnie z przodu przyczepy. To tam leży pod tym. Ja to tam położyłem. Powiedziałem, pewnego dnia możesz to wyciągnąć. Bóg nigdy nie zmieni samej usługi, lecz razem z usługą zmieni człowieka. Oto, co ma się stać. Widzicie? Ja wiem, co mam do zrobienia, ale nie mogę tego zrobić w takim stanie, w jakim teraz jestem. Ponieważ ja muszę, coś się musi we mnie stać, żeby Bóg mógł tą rzecz wykonać. Zamierzamy wrócić do domu. Dzieci są stęsknione za domem. Wszystkie nie mogą się doczekać powrotu. Więc zamierzam zawieźć się do domu, jeśli Pan pozwoli. Może po sobotnim nabożeństwie. Wtedy byśmy wrócili. Potem nie wiem, co dalej. Ale wiem, że coś się musi stać w moim wnętrzu, żebym miał wobec ludzi inne uczucie niż to, jakie mam obecnie. Odrzuciłem ludzi, widzicie, i nie chciałem mieć z nimi więcej nic do czynienia. Wiecie, co mam na myśli? Nazywałem ich Ricky, Ricketa, z powodu tego, co oni robili. Głosiłem z całą szczerością, a Bóg to potwierdzał na każdy sposób. A jeśli oni w to nie chcą wierzyć, cóż, wtedy trzeba zostawić ich w spokoju. Przyszłej jesieni zamierzałem dołączyć tam, do Buda, zacząć się tam przygotowywać, czekać tam na pustyni, pozwolić, żeby mi urosły włosy i broda. A jeżeli Pan będzie chciał, żebym gdzieś poszedł, On by mnie posłał ze słowem, a ja bym wtedy tam poszedł i to zrobił. Ale owego dnia, gdy wracałem, On zatrzymał mnie na drodze i ja zobaczyłem, dokąd to, do czego zdążałem. Teraz jestem na drodze do czegoś zupełnie innego. I pomyślałem, że gdy wrócę do domu, zrobimy sobie coś, co my nazywamy taką rozmową z serca do serca. I być może nagramy to na taśmie. I dzięki temu ludzie zrozumieją, dlaczego nastąpiła taka nagła zmiana. Więc dzieci, zechciejmy teraz mówić kilka słów modlitwy. Panie Jezu, jesteśmy wdzięczni za ten czas, pomyśleć, że mogliśmy się tutaj zgromadzić, młodzi i starzy, i ludzie w średnim wieku. I my się zgromadziliśmy po tej stronie wieczności, żeby jeszcze raz mówić o Tobie i o rzeczach, które dotyczą życia wiecznego. A ci młodzi ludzie siedzący tutaj dzisiejszego wieczora, niektórzy z nich właśnie kończą szkołę, inni już skończyli. Lecz ja zdaję sobie z tego sprawę, Panie, że coś się wydarzyło kilka godzin przed tym wielkim wybuchem albo wielkim uderzeniem, które miało miejsce tam w górach, na północ od Tucson, gdy aniołowie pańscy stąpili w dół. Pamiętam, co zostało powiedziane i szczególnie odnośnie młodych ludzi. I proszę Ciebie, Panie, żebyś pomógł nam to zrozumieć i obym był w stanie powiedzieć coś do tych młodych ludzi dzisiejszego wieczora, co będzie dla nich pomocą w ich podróży. Ponieważ, Panie, my wszyscy potrzebujemy takiej pomocy w tym czasie. Błogosław nas wszystkich razem, wybacz nasze grzechy. Jeśli w czasie, gdy tu byliśmy, zrobiliśmy coś, co nie podobało się Tobie, prosimy, żebyś Ty na to wybaczył. Ponieważ dzisiaj zdajemy sobie z tego sprawę, że nie mamy żadnej gwarancji jutra. Nie wiemy, co nam jutro przyniesie. Już dzisiaj musimy być gotowi na spotkanie z dniem jutrzejszym. I Boże Ojcze, znamy tylko jeden sposób, w jaki powinniśmy to uczynić. To jest, żeby się przygotować na spotkanie z Tobą, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że wkrótce my wszyscy będziemy musieli to zrobić. I kiedyś będziemy musieli się z tym spotkać. Czy to w pokoju, jako przyjaciel lub dziecko, czy też jako wróg. Nie dopuść do tego, Panie, żebyśmy byli kimkolwiek innym niż Twoimi własnymi umiłowanymi dziećmi. Spraw to, prosimy, w imieniu Jezusa. Amen. Dzisiaj, kiedy pieliłem chwasty, bardzo wcześnie dzisiejszego poranka, znalazłem w Biblii pewne miejsce, o którym pomyślałem, że byłoby bardzo odpowiednie do przeczytania w tym czasie. A to jest to może nie jest najbardziej odpowiednie, ale myślałem, że mówić chociaż przez kilka minut. Pragnę to przeczytać z 18 rozdziału świętego Łukasza. Wszystkie cztery Ewangelie o tym piszą. 18 rozdział i 18 wiersz. I zapytał go pewien dostojnik, mówiąc: Nauczycielu dobry, co mam uczynić, żeby odziedziczyć życie wieczne? Rzekł do niego Jezus: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden, a to jest Bóg. Znasz przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca swego i matkę. I rzekł: wszystkie te rzeczy czyniłem i przestrzegałem tego od mojej młodości. A gdy Jezus to usłyszał, rzekł do niego: jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. Będziesz miał skarby w niebie. Chodź, naśladuj mnie. Myślę, że słowa chodź, naśladuj mnie byłyby najlepszą radą, jakiej mógłbym udzielić, gdybym przemawiał do 10 000 dzieci. Więc to samo mówię tutaj. To jest nakaz, a zarazem największa rzecz, jaka, myślę, została kiedykolwiek komukolwiek zaoferowana, a szczególnie młodej osobie. Naśladuj mnie. Kogoś naśladować będziecie, więc wy po prostu zapamiętajcie to sobie. Kogoś naśladować będziecie. A jeżeli naśladujecie jakąś osobę, bądźcie pewni co do tego, kogo ta osoba naśladuje. Widzicie? Paweł pewnego razu powiedział: bądźcie moimi naśladowcami, jak ja naśladuję Chrystusa. Innymi słowy, tak jak ja naśladuję Chrystusa, wy naśladujcie mnie. Więc teraz to jest punkt zwrotny, to jest stadium życia, do którego wszyscy wchodzimy. A wiele razy słyszeliście mnie, jak krzyczałem: Ricky, Ricketa i tym podobne. To jest ten wiek, to jest wiek, w którym żyjemy. To naprawdę nie chodzi o tych ludzi. Ci ludzie są takimi samymi ludźmi jak my. Te dzieci z tymi szybkimi, tuningowanymi samochodami, jeżdżące po ulicach tam i z powrotem i rozrabiające, tak jak to się dzieje, palące papierosy, pijące wódkę i dziewczyny niemoralnie ubrane i tak dalej. Te dziewczyny i ci chłopcy, oni są tacy jak my. Widzicie? Oni są ludźmi, oni kochają, oni jedzą, oni piją, oni śpią, oni oddychają, oni muszą umrzeć. Oni są po prostu ludźmi, takimi jak my. A jednak oni byli opanowani przez złego ducha. Oni tego nie wiedzą. Czasem nie chodzi tylko o tych ludzi, lecz to się dzieje nieraz z powodu jakiegoś lidera, za którym oni szli, który sprowadził ich na złą drogę. Więc wy, dziewczęta i chłopcy, znacie coś lepszego. Wiecie, was uczono czegoś lepszego, macie lepszych rodziców, zdrowsze wychowanie, żeby w taki sposób nie postępować. Wyznacie coś lepszego. Ale oni tego nie znają, widzicie, ponieważ kościoły, do których oni uczęszczają, są kościołami nowoczesnymi, modernistycznymi. I oni po prostu żyją dniem dzisiejszym. Większa popularność i o ludzie, co za niemoralność, stała się dla nich cnotą, widzicie? Więc oni, co, jak powiedziałem pewnego razu, tak jak w tym przedstawieniu, które tam niedawno widziałem o Sodomie i Gomorze, że ta opętana przez złego kobieta powiedziała do Lota, to, co ty nazywasz niemoralnością, ja nazywam cnotą. Jezus powiedział, jak było w dniach Noego, tak będzie w czasie przyjścia Syna Człowieczego, więc znów jesteśmy z powrotem na tym samym miejscu. Spójrzmy przez chwilę na tego gościa, o którym czytaliśmy. Bez wątpienia to dziecko urodziło się w dobrym domu, tak jak wy, dzieciaki. On był wychowany przez dobrych rodziców, ponieważ to zostało udowodnione, gdy Jezus przedstawił mu Boże przykazania. On rzekł, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości. To pokazało, że on to miał. On był właściwie wychowany. On nie był jakimś wyrzutkiem. I wiecie, on był tak wychowywany, żeby wiedział, co jest dobre. Podobnie jak wy wszyscy. Prawdopodobnie został wychowany przez matkę i ojca, którzy na tyle respektowali Boga, że uczyli go właściwych rzeczy, kiedy jeszcze był dzieckiem. Więc to jest dobre. Może, gdy był małym dzieckiem, jego matka miała odnośnie niego wielkie ambicje, żeby stał się wielkim człowiekiem. Jego ojciec był bogatym człowiekiem. Mógł go wykształcić i dać mu taką edukację, na jaką go było stać. Mógł zdobyć wielkie wykształcenie i być w tym świecie kimś. I dzięki szczerości ojca i matki, którzy dali dziecku wykształcenie, być może on też już ukończył szkołę, podobnie jak wy, widzicie? Potem, jak już przeszedł przez szkołę, zdobył wykształcenie. Nie ma wątpliwości, że prawdopodobnie był on dumą i radością w życiu swojego ojca i matki. Bez wątpienia w tamtych czasach on posiadał piękne konie, tak jak wy posiadacie samochody, a także dobrego ojca i matkę, jakich wy macie, którzy tych rzeczy pilnowali, żebyście mieli dobre ubrania i samochód i mogli po prostu cieszyć się życiem, zupełnie tak samo, jak my tu mamy dzisiaj. Więc ojciec i matka oraz modlili się ustawicznie, żeby ich syn nie stał się jakimś zwykłym człowiekiem, ale żeby stał się kimś niezwykłym. Wszyscy rodzice sobie tego życzą. Słyszeliście, w jaki sposób Jezus powołuje się na te przekazania, czci ojca swego i matkę, potem zatrzymał się, widzicie? A taka jest ambicja każdego rodzica, żeby zrobić dla swoich dzieci to najlepsze, na co ich stać, wykształcić je. Może dać im rzeczy, na które oni nie mogli sobie pozwolić. To samo ja odczuwam odnośnie moich dzieci. Obecnie nieraz zastanawiam się odnośnie chodzenia do szkoły, czy posyłać Becky i Sary i Józefa do tych szkół średnich i tak dalej, gdzie dzieją się te wszystkie rzeczy. Zastanawiam się, czy nie powinienem ich raczej zabrać gdzieś w góry i tam wychować tak, jak żyją Indianie. Ale właśnie o to chodzi. To, co w tym dziecku jest, i tak wyjdzie. Obojętnie, gdzie to dziecko się znajduje, to się okaże, to wyjdzie na wierzch. Jeżeli jest w nim zło, ono wyjdzie nawet w obozie indiańskim. Jeżeli jest w nim dobro, ono wyjdzie na jaw w każdym obozie, widzicie? Chodzi o to, co siedzi w tym dziecku, z czego ono jest zrobione, co znajduje się w twoim wnętrzu. A to, czym jesteś teraz, tym prawdopodobnie będziesz przez resztę twojego życia. Jesteś w punkcie zwrotnym. Wiecie co? 86% nawrócin do Jezusa Chrystusa ma miejsce przed 21 rokiem życia. One to pokazują. Statystyki to pokazują. 86% tych, którzy przychodzą do Chrystusa, przychodzi zanim ukończą 21 lat. Kiedy przekroczysz ten wiek, twoje życie staje się bardziej ukształtowane, czy też ułożone. Och, pewnie, to jest możliwe. Niektórzy przychodzą w wieku 70-80 lat, ale to jest bardzo rzadkie, widzicie? Kształtujesz swoją osobowość, gdy jesteś młody. Dostosowujesz swoje ambicje do tego, co chcesz robić i co próbujesz w życiu osiągnąć. Zastanów się nad tym. I kiedy zastanawiasz się, oczywiście twój umysł, ta rzecz prezentowana jest twojemu umysłowi przez coś nieznanego, co dominuje w twoim umyśle. A kiedy to się w twoim umyśle staje, kiedy to wypowiadasz, że zamierzasz to zrobić. I wtedy twoje ambicje prowadzą cię do tego. Więc ojciec i matka oczekiwali również od tego młodego człowieka, że jego ambicje będą wielkie i że wystarczy mu pieniędzy na ich realizację. I wtedy niewątpliwie modlili się, żeby ten młody chłopak otrzymał taką okazję. Widzicie, oni zrobili wszystko, co mogli zrobić. Może on miał piękne konie i może był bardzo popularny u kobiet. A to, co dotyczy mężczyzn, dotyczy kobiet, vice versa, widzicie? Ponieważ mówimy o ludzkim życiu, o duszach, zarówno o mężczyźnie, jak o kobiecie. I potem, dzięki tym wszystkim możliwościom, jakie ten chłopak posiadał, widzicie, on się miał jak pączek w maśle, jak to mówiło. Był w miejscu, gdzie nie musiał się za dużo martwić. Jego rodzice mieli pieniądze. On miał, był bardzo, stał się dostojnikiem. Biblia tu się na to powołuje, o tym młodym, bogatym młodym dostojniku. I my widzimy w młodym wieku, może jeszcze jako nastolatek, zaraz po wyjściu ze szkoły, zaraz po skończeniu szkoły, może kilka tygodni przedtem lub coś w tym rodzaju, on stał się, on jest dostojnikiem i miał wszystko, czego serce mogło zapragnąć. A ten chłopak nie był nowoczesnym Rickiem. On był fajnym dzieckiem. Wierzę, że gdy Łukasz o tym pisał, względnie Marek, wierzę, że to był Jezus, który spojrzawszy na niego, westchnął, ponieważ on go miłował, widzicie? W tym dziecku było coś szczególnego. To dziecko posiadało miłą osobowość. Skąd on pochodził? Z miłej rodziny, która uczyła go Bożych przykazań i pilnowała ich przestrzegania. I on to robił od swojej młodości. A ten chłopak miał ambicje. On pragnął życia wiecznego. On rzekł, dobry mistrzu, co mógłbym uczynić, żeby odziedziczyć życie wieczne? Widzisz, choćbyś miał wszystko w tym świecie, jednak twoja dusza wewnątrz ciebie mówi ci, że potrzebujesz czegoś, czego jeszcze nie masz. Przez samo bogactwo, albo to nie zawsze musi być bogactwo, to może być popularność, jakaś piękna dziewczyna. Ona może być tak piękna, jak tylko można sobie wyobrazić. Może ona jest bardzo popularna w szkole. Może chłopak jest w stanie zdobyć każdą dziewczynę, którą chce. Posiada swego rodzaju poczucie bezpieczeństwa. Ale to nie jest bezpieczeństwo. To zwiędnie niczym kwiat na polu, widzicie? To przeminie. To nie potrwa długo. Słońce obróci się tylko kilka razy i to przeminie. A dalej posiadasz duszę, która musi żyć wiecznie. I ten młody dzieciak, on musiał mieć miłą osobowość, ponieważ on przyszedł do Pana Jezusa. Wiemy, że padł przed nim na kolana. On rzekł, dobry mistrzu, co mógłbym uczynić, żeby mieć życie wieczne? On na to, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Powiedział, przecież wiesz, że tylko jeden jest dobry, a jest nim Bóg. Widzicie? Co ten młody człowiek chciał przez to wyrazić? Że on był Bogiem, widzicie? On rzekł, znasz przykazania, przestrzegaj ich. Powiedział, więc on powiedział, jakie przykazania, mistrzu? On rzekł, takie przykazania jak, czci ojca swego i matkę i tak dalej. Powiedział, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości, widzicie? Ja to robiłem. On na to, jeszcze jednej rzeczy ci brak. Idź, sprzedaj co masz, rozdaj to ubogim i naśladuj mnie. Co za okazja, to mógł być kolejny Piotr, Jakub albo Jan, jeden z nich. Widzicie? Ten dzieciak był prawidłowo wychowywany i ćwiczony, a potem został przyprowadzony, by Chrystus mógł go używać. I cały potencjał, jaki on w sobie miał, którego mógł użyć, może to było wykształcenie, młodość, bogactwo, wpływ, za pomocą tych rzeczy mógł rozszerzać Ewangelię, a jednak on to odrzucił. Jaką bezmyślną rzecz ten młody chłopak zrobił. Widzicie? Naśladuj mnie. Otóż widzicie, on musiał kogoś naśladować. On musiał albo znaleźć się pod wpływem ludzi, z którymi miał społeczność, pod wpływem jakiejś młodej damy, pod wpływem jakiegoś gangu, chłopaków, z którymi miał kontakt, jego kolegów ze szkoły, albo pójść za Jezusem Chrystusem. Przy całej swojej dobroci, on dalej wiedział, że nie posiadał życia wiecznego. Dzieci, musicie się nad tym zastanowić, widzicie? Otóż spójrzcie na tego chłopca dzisiejszego wieczora. Kim on mógł być, a kim jest? Kim jest dzisiejszego wieczora? On gdzieś istnieje. On był człowiekiem. On gdzieś istnieje. On oczekuje na sąd. On musi stanąć owego dnia przed sądem, bo odrzucił tę samą okazję, która jest prezentowana wam, dzieci, prawie w takich samych okolicznościach. Fajne dzieci, dobra osobowość. Wy też macie dobrych ojców i matki. Nawet nie musicie pracować, chyba że chcecie. Widzicie? Ale z tym związana jest jeszcze inna rzecz. Coś jeszcze z tym się wiąże. To słowo dzisiejszego wieczora nigdy nie umiera. Ono dalej jest wyzwaniem dla każdego młodego mężczyzny, każdej młodej kobiety. Naśladuj mnie. Widzicie? Słowa nie umierają. Za każdym razem, kiedy coś powiesz, po prostu pamiętaj. Czy to jest w tajemnicy w samochodzie, czy za kazalnicą, czy to jest gdzieś na rogu ulicy z twoim chłopakiem, czy dziewczyną. Gdziekolwiek to się dzieje, to nigdy nie umiera. To będzie zawsze żyło. Kiedy ja zobaczyłem tę dziewczynę, którą ja owego wieczora w tej wizji, młodą, śliczną dziewczynę, aktorkę z Hollywoodu, i widziałem, jak ona umierała, wyciągała rękę, szukając pomocy. Ona zmarła na atak serca, panna Monroe. Było to przed 2 laty, a ja widziałem, jak ona umierała, a 2 dni później ona naprawdę umarła. Potem, pewnego wieczoru, słyszałem głos tej dziewczyny. Jak? Dzieci powiedziały do mnie, tato, ty ciągle jeździsz na tą rzekę bez powrotu. Powiedziały, właśnie dzisiaj mają na ten temat przedstawienie. One mi powiedziały tydzień albo 2 tygodnie wcześniej, że któryś wieczora to będzie grane. Pomyślałem, więc chciałbym to obejrzeć, ponieważ ja tam byłem nad tą rzeką 2 albo 3 razy. Myślę, że może nawet 5 razy, więc chciałem to zobaczyć. I tam grała panna Marilyn Monroe. Więc to była ta dziewczyna, którą widziałem w wizji. I tam w tym filmie była ona, jej postępowanie, każdy gest, który ona uczyniła w rzece bez powrotu, został nagrany na taśmie, chyba 15 lat temu. To był stary film, może sprzed 20 lat. A ona już 2 lata nie żyła, a tu ją macie znowu żywą, każdy ruch i każde słowo, widzicie? To wszystko jest uchwycone na taśmie magnetycznej i potrafi na nowo ożyć. Nie tylko to, ale wszystko, co my wypowiadamy, żyje także. Żadne słowo, które wypowiemy, nie może umrzeć. Tu, przez ten pokój, przechodzą teraz słowa, kształty ludzi. Telewizja to wychwytuje. Możesz mówić tutaj, a oni cię słyszą na całym świecie, w tej samej sekundzie. Nawet zanim wy to usłyszycie w tym pokoju, to obiegnie dookoła cały świat, dzięki elektronice. A ten wielki Boży ekran to wychwyci. Każdy ruch i wszystko, co robicie, będziecie musieli się z tym spotkać na sądzie, widzicie? Więc, młody przyjacielu, dobrze jest zatrzymać się, pomyśleć o tych rzeczach, widzisz, ponieważ będziesz musiał się z tym spotkać jeszcze raz, widzisz? Obserwujmy zatem tego młodego człowieka, tę okazję, która była mu dana, i postawmy się na jego miejscu. I ta dziewczyna, taka sama jak Becky i Marilyn, zupełnie tak samo, jak gdybyś ty tu stała na jego miejscu i mogła słyszeć ten głos, który dalej żyje. On żyje dalej, on ciągle się porusza. Nauka mówi, że za 20 lat od tej chwili oni wychwycą dosłownie jego głos, którym on przemawiał 2000 lat temu. To ciągle żyje. Podobnie jak kamyk rzucony do oceanu, ta fala nigdy nie ustaje. Ona idzie do brzegu, 1000 mil, a potem wraca. Kiedy raz głos rozlegnie się w powietrzu w taki sposób, on nigdy nie ginie. Przed sądem nie będziesz miał żadnej wymówki. Tam to będzie. Tam będzie głos Jezusa Chrystusa, który nakłania tego młodego człowieka, naśladuj mnie, oraz on, jak to odrzuca na tym ekranie, zasmucony, ponieważ miał wiele posiadłości, widzicie? My nawet możemy nie być, nie zawsze to muszą być pieniądze, to mogą być inne rzeczy, widzicie? Wszystko, co jest nam droższe od tego powołania, widzicie, to się dla nas staje prawie pieniędzmi, to jest coś, co nas psuje. Teraz, idźmy za nim trochę dalej. Co się dzieje, gdy on zawraca? On nie usłuchał głosu Chrystusa. On poszedł ze swoimi przyjaciółmi. Więc wy dzieci, wy wszystkie jesteście fajnymi dziećmi. Wy musicie mieć przyjaciół. Lecz uważajcie, z kim się przyjaźnicie. Jeżeli ten przyjaciel naśladuje Chrystusa, przebywaj z tym przyjacielem. A także naśladuj Chrystusa. Ale jeżeli on tego nie czyni, nie przystawaj z nim. Przyjrzyjmy mu się. Widzimy, że on może zatrzymał przy sobie przyjaciół. On stał się wielkim dostojnikiem. On już wtedy był dostojnikiem. Później widzimy, że miał takie powodzenie, że on musiał zbudować dodatkowe skichlerze, by tam magazynować swoje plony. A potem rzekł do siebie, potem, gdy już był starszy i wszystkie troski młodzieńczego życia i te rzeczy przeminęły, być może wszystko, co robił, było rozrywką. Stary mężczyzna czy stara kobieta, podobnie jak ja, moja żona, wasze matki i ojcowie, oni już nie myślą o wielu rzeczach. Oni nie mogą, nie chcą wychodzić i biegać po ulicach tam i z powrotem. Wiecie, jak młodzi ludzie, młode kobiety, randki, albo kto ma być twoją żoną czy twoim mężem, albo widzicie, oni o takich rzeczach nie myślą. Oni mają dzieci, którymi są zainteresowani. Jutro tak będzie z wami wszystkimi, jeżeli jest jeszcze jakieś jutro, widzicie? I wtedy widzicie, ten facet być może on się nigdy nie ożenił. I tak czy owak był wielkim dostojnikiem. I on zasiadał w, tak jak to jest dzisiaj dalej w Jerozolimie, o tej porze dnia. Oni jedzą na dachach domów, kiedy na dworze robi się wieczorem chłodniej. I na tym obrazie widzimy jeszcze jedną postać, żebraka. A ten człowiek kiedyś był tak wychowany, żeby szanować swojego bliźniego i czynić innym to, co chciałby, żeby oni mu czynili. Widzicie, przez to, że odrzucił powołanie Chrystusowe w końcu, on wyglądał na chłopca, który był wychowany w tego rodzaju domu i to nie powinno było nigdy go opuścić. A jednak tak się stało. Tak się stało. A tam przy bramie leżał pewien mąż, który nazywał się Łazarz. Na próżno prosił go o posiłek. On zjadał okruszyny, które były zmiatane nie tak bardzo dla żebraka, jak dla psów. I cały był we wrzodach. Ale ten człowiek był wtedy tak pełen ogłady towarzyskiej, że nie miał już współczucia. On stał się drętwy, ponieważ odrzucił ofertę Chrystusa. I może pewnego dnia, w czasie wieczornym, wznosił toast, pijąc jakościowe wino w towarzystwie uroczych, obwieszonych biżuterią kobiet, którymi się otacza, i tym podobnych rzeczy, posiadając wszystko, czego serce mogło zapragnąć, wznosząc toasty, a przy bramie leżał żebrak. Ale zanim nastał świt następnego poranka, on znalazł się w piekle i wołał, by przyszedł Łazarz i pokropił wodą jego język. Scena się zmienia. Zwróćcie uwagę, jak on powiedział, ojcze Abrahamie, więc on ciągle pamiętał, że Abraham był ojcem Żydów. On rzekł, ojcze Abrahamie, poślij tego żebraka Łazarza, żeby umoczył w wodzie swój palec i dotknął moich ust. Cierpię męki w tych płomieniach. A on rzekł, i Abraham rzekł, to jest, ja nie mogę tego uczynić, i wiele innych słów. A oprócz tego, widzisz, ty już miałeś swoją okazję za życia. Kiedy on ją miał? Gdy Jezus powiedział, naśladuj mnie, ale on to odrzucił. On poszedł taką drogą, żeby móc zdobyć pieniądze. I to jest w porządku. Nie ma nic złego w robieniu pieniędzy. Ale naśladuj Jezusa, kiedy to robisz, widzisz? Ale on poszedł inną drogą, razem z tym tłumem. I dowiadujemy się, że on powiedział, że Abraham powiedział, a oprócz tego wszystkiego, między nami jest głęboka przepaść, której jeszcze nikt nie przekroczył i nie przekroczy. Ci, którzy są tam, nie mogą przyjść tu, a ci, którzy są tu, nie mogą iść tam. To zostało tak zrobione. Nikt nie przekroczył, ani nie przekroczy. Teraz przysłuchajcie mu się. Teraz on pragnie być ewangelistą. On, jako młody człowiek, miał powołanie, które otrzymał od Jezusa, żeby go naśladować i stać się zdobywcą dusz. I to do niego teraz wróciło. Przypomniało mu się, że tam na ziemi miał pięciu braci i on nie chciał, żeby oni trafili na to miejsce. On rzekł, w takim razie poślij tam Łazarza, żeby powiedział moim braciom, by nie szli tą drogą. Innymi słowy, żeby przyjęli wezwanie, naśladuj mnie, widzicie? Ale on rzekł, oni tego nie zrobią. On powiedział, zrobią, jeżeli ktoś wstanie z martwych, na przykład Łazarz, i pójdzie im to powiedzieć. Zobacz, to pokazuje, że kiedy umrzesz, dalej masz świadomość. On pamiętał. Abraham powiedział, synu, przypomnij sobie swoje dni, widzicie? Ty dalej pamiętasz, nie tracisz pamięci, pamiętasz. I wspomnienia, które człowiek może mieć i dalej, będąc na tym miejscu, pamiętał, że miał okazję słyszeć Jezusa mówiącego, naśladuj mnie, lecz on szedł za niewłaściwą osobą, niewłaściwym tłumem. On wmieszał się w niewłaściwy tłum i poszedł na złe miejsce, dlatego skończył w złej wieczności, a owego dnia zostanie unicestwiony przez Boga na wieki. Także Jezus powiedział wielkie, uderzające słowa, choćby nawet ktoś wstał z martwych i wrócił, i tak nie dadzą się przekonać, ponieważ mają zakon Mojżesza i jeśli tego nie słuchają, nie posłuchają nawet, gdy ktoś wstanie z martwych, oni się nie dadzą przekonać. Dlaczego? Dlaczego? Czy zakon mówi coś takiego? Tak, czyńcie innym to, co byście chcieli, żeby oni wam czynili. A on żył pod tym zakonem, ale pozwolił żebrakowi umrzeć przy bramie, widzicie? On żył w czasie, gdy obowiązywały Boże przykazania, jednak nie udało mu się ujrzeć tego wielkiego życia wiecznego. Wy, dzieci, każdy z was, jesteście dla mnie jak moje własne. Wy, każdy z was, jesteście dla mnie jak moje własne córki i synowie. W pewnym sensie tak jest, widzicie, mówiąc duchowo, to prawda. Pan Bóg powierzył wasze dusze pod moją opiekę, ponieważ wy przychodzicie, żeby mnie słuchać, wierzycie mi, widzicie? I w pewnym sensie tego słowa jesteście moimi synami i córkami. To prawda. Zawsze pamiętajcie, że przestrzeganie przykazań Bożych to wielka rzecz. Być wychowanym w dobrym domu to dziedzictwo od Boga. Jeżeli jesteście fajnymi dziećmi ze wspaniałą osobowością, to jest w porządku. Wspaniale jest mieć wykształcenie. Nawet życie w takim wolnym kraju jest cudowne. Mamy wiele rzeczy, za które możemy być wdzięczni. Ale jest jedna rzecz, której nie możesz po prostu odziedziczyć. Musisz ją przyjąć. To jest życie wieczne. I możesz to zrobić tylko poprzez naśladowanie Jezusa, dzięki przeżyciu nowego narodzenia. Nie zaniedbaj tego. Pewnego razu słyszałem taką historyjkę o pewnym człowieku, który był, on był biedakiem i on zawsze chciał, to jest taka historyjka, jak bajka, ale mnie zawsze ona poruszała. I pewnego dnia on zerwał kwiatka, a ten kwiatek był magiczny. I ten kwiatek przemówił do niego i rzekł, przez całe życie byłeś biedakiem. On powiedział, poproś teraz o cokolwiek chcesz, a otrzymasz to. On rzekł, niechby ta góra się otworzyła, tak żebym mógł do niej wejść i znaleźć w tej górze złoto. No cóż, odpowiedział, ale musisz mnie zabierać ze sobą, gdziekolwiek się udasz. Widzicie? Będziesz mnie musiał zabierać ze sobą, więc gdziekolwiek ja jestem, możesz mnie prosić o co tylko chcesz. Podszedł do tej góry, a ta góra się otworzyła i wszedł do środka. Były tam półki pełne złota i diamentów, jak głosi ta historyjka. On położył ten kwiatek na jakimś stole albo skale i pobiegł, po czym chwycił jeden z wielkich klejnotów, mówiąc, muszę iść i pokazać to moim przyjaciołom. Od teraz jestem bogatym człowiekiem. Teraz mam już wszystko. Muszę im to pokazać. I wtedy kwiatek przemówił, ale powiedział, zapomniałeś o rzeczy najważniejszej. Więc on zawrócił, podniósł coś i rzekł, więc może zabiorę bryłę złota, zabiorę bryłę srebra. I wtedy rzekł, pobiegnę powiedzieć ludziom, jaki jestem bogaty i że to wszystko mam. On pobiegł do drzwi, a kwiatek powiedział, ale zapomniałeś o rzeczy najważniejszej. Więc on jeszcze raz zawrócił. Powiedział, przecież tu leżą rzeczy wszelkiego rodzaju, więc podniósł kamień, powiedział. Pójdę i wezmę ten kamień i pokażę ludziom, z jakiego kamienia zbudowana jest ta góra, żebyśmy mogli znaleźć drogę powrotną na to miejsce, widzicie? I kiedy on ruszył do drzwi, wtedy kwiatek znowu powiedział po raz, to jest ostatni raz, zapomniałeś o tej najważniejszej rzeczy. O, odrzekł, o, zamknij się. Patrzcie, on już nie chciał więcej tego słuchać. Zapomniałeś o tej najważniejszej rzeczy i pobiegł do drzwi. A kiedy to zrobił? Drzwi się za nim zamknęły, a kwiatek został w środku. Najważniejszą rzeczą był ten kwiatek, widzicie? Najważniejszą rzeczą był ten kwiatek. Przed laty, kiedy byłem dzieckiem, tak jak każdy z was, byłem na północy, na rancho, na północ od Phoenix. Czytałem raz wycinek z gazety, kartkę o poszukiwaczach złota. Wtedy nie było tu żadnych dróg, jedynie pieskowe ścieżki. Oni, jak wiecie, dalej poszukują tu intensywnie złota. Ale tamten poszukiwacz, kiedy tu przybył, on znalazł dużo pieniędzy, on wydobył dużo złota, a w drodze powrotnej zatrzymał się w małej chatce, którą napotkał. Miał ze sobą psa i tego psa uwiązał na zewnątrz i owej nocy śledził go jakiś przestępca. Chciał zabrać jego złoto. On je wydobył z starych hiszpańskich kopalni. A teraz wracał z tym do domu i ten pies zaczął szczekać. A ten człowiek nie chciał, żeby ten pies mu przeszkadzał. Powiedział, zamknij się. I rzekł, jutro zabiorę to do miasta i wtedy ja, a morał tej historii jest taki, i tam zważę to złoto i będę bogatym człowiekiem i kupię sobie świetne samochody i będę miał wszelkiego rodzaju kobiety i wielkie przyjęcia. Będę bogatym człowiekiem, ponieważ już zawarłem kontrakt. Mam tutaj złoto, mam go dużo. I powiedział ja, a w czasie, kiedy usiłował zasnąć, pies dalej szczekał, ponieważ ten pies widział, jak zbliża się ten przestępca, jak się skrada, czekając, aż ten poszukiwacz pójdzie spać. I on znowu powstał, jeszcze raz krzyknął do tego psa, powiedział, zamknij się. I ten biedny pies wył, usiłując ostrzec swojego pana przed czającym się niebezpieczeństwem. A kiedy on, następnym razem, kiedy ten pies zaczął szczekać, poszukiwacz wyciągnął strzelbę. On nie chciał, żeby mu przeszkadzano, więc wstał i zastrzelił tego psa. Tej nocy poszukiwacz został zamordowany przez tego przestępcę. Na nic się nie zdały wszystkie te jego urojone sny. Dlaczego? On uciszył ten głos, który go ostrzegał. Nikt nie może zrobić niczego. Wy, dzieci, nie byłybyście w stanie zrobić niczego złego po tym, jak zostałyście w taki sposób wychowane, dopóki czujecie, że coś wam mówi, żeby tego nie robić. Otóż nigdy nie zagłuszajcie tego głosu, który was ostrzega. Więc pamiętajcie, zawsze przyjmujcie ten głos, który mówi, naśladuj mnie, a zawsze wyjdzie wam to na dobre. Wierzę, że tak będzie. Mam do was zaufanie. Ale po prostu zawsze pamiętajcie, że Jezus, ten głos, jest dzisiaj żywy na ziemi. Zupełnie tak samo, jak każdy głos i każde słowo, które powiedzieliśmy, żyje dalej, po tym, jak nasz głos dostaje się do eteru jako fale powietrza. Patrzcie, wy posiadacie nadajnik, który je wysyła. Wy jesteście tym nadajnikiem, który to wysyła, więc potrzebny jest odbiornik, by to uchwycić. A Jezus był tym nadajnikiem Bożego Słowa, ponieważ On był trójjednością Boga zamanifestowaną w jednym człowieku. On był całkowicie Bogiem i całkowicie człowiekiem. A więc Trójca Boża, Trójca Bożych atrybutów, to, że jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym, była reprezentowana w tym jednym człowieku, Jezusie Chrystusie. Więc tam On był Słowem. I On był tym nadajnikiem, który powiedział, ten, kto słucha moich słów i wierzy w Tego, który mnie posłał, ma życie wieczne. Widzicie? Zaprawdę powiadam wam, ten, kto słucha moich słów i wierzy w Tego, który mnie posłał, ma życie wieczne. Więc to słowo wyszło z nadajnika. Pewnego dnia on powiedział, zaprawdę powiadam ci, jeśli powiesz do tej góry, porusz się, a nie będziesz wątpił w swoim sercu, lecz będziesz wierzył, że stanie się to, co powiedziałeś, stanie się według twoich słów. Otóż, jeżeli możesz się stać tą stacją, która to odbierze, za pomocą pewnych wewnętrznych mechanizmów, przez wiarę, ona pokieruje cię wprost do Bożego cyklu, do Nowego Narodzenia i narodzisz się na nowo. A wtedy zawsze będziesz w kontakcie, będziesz słyszał ten głos, który będzie cię ostrzegał, kiedy znajdziesz się w niebezpieczeństwie. Gdy nie będzie się układało dobrze, to zawsze będzie dla ciebie ostrzeżeniem. A zatem, zamiast stać się kiedyś takim, jak ten bogaty młodzieniec, o którym mówimy, bądź niczym apostoł Piotr, Paweł lub ktoś, kto zdobywał duszę dla Jezusa Chrystusa. Czyńcie to, dzieciaki. Czy możemy się pomodlić? Panie Jezu, oto młodzież, mężczyźni i kobiety jutra. Jeżeli jest jakieś jutro, my musimy ich ćwiczyć, Panie. My to mamy na sercu, żeby ich ćwiczyć, tak, jak gdyby miało nastać jutro. A jeśli nie nastanie, to dzisiaj jest ten dzień. A zatem, Ojcze, my wiemy, że przed Twoim obliczem nikt nie zostaje przyjęty. Żadne ciało nie może się chlubić. Żadne wykształcenie, chociaż te rzeczy mogą być jak najlepsze. Żadne dobre uczynki, żadne religijne instytucje, żadna psychologia. Nic nie jest w stanie potwierdzić Boga, lecz tylko Duch Święty. On jest tym instrumentem, Bóg osobiście w formie życia wiecznego, który może przyjść do nas, jako do jednostek indywidualnych. A my jesteśmy za to wdzięczni. Prawdziwie zostało to wyrażone, gdy Piotr złożył to wyznanie. Jezus powiedział do niego, ciało i krew nie objawiły ci tego. Nie nauczyłeś się tego nigdy w seminarium. Nie nauczyłeś się tego nigdy w szkole. Jest to coś osobistego. Coś, co każdy powinien przyjąć indywidualnie. Ty powiedziałeś, na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekieł nie przemogą go. Jesteśmy ci za to wdzięczni, Panie. Ten głos jest ciągle żywy dzisiejszego wieczora i nadal istnieją filary, wysunięte placówki, nasłuchujące i stacje odbiorcze wiary, które są w stanie to przyjąć. Modlimy się, żeby każde jedno z tych dzieci przyjęło to, Panie, w swoim sercu. I pamiętajmy, że nie to, co oni robią, żeby być dobrymi, lecz oni, Bóg nas nie sądzi na podstawie tego, co robimy, lecz na podstawie tego, co przyjęliśmy. Jesteśmy zbawieni przez naszą wiarę, a nie przez nasze uczynki. Tak więc prosimy, Ojcze Niebieski, żeby oni teraz uchwycili tą wizję i zobaczyli oraz usłyszeli to wielkie, wieczne zaproszenie. Chodź, naśladuj mnie. Niechby każdy jeden z nich, Panie, odwrócił się od wszystkich rzeczy tego świata, tego śmiertelnego, kruchego życia. Oni tu siedzą dzisiejszego wieczora z tymi złotymi włosami blond, niektórzy z ciemnymi włosami i ciemnymi oczyma, albo błękitnymi oczyma i siedzą tutaj w tym najlepszym wieku, jakim kiedykolwiek będą. I jak powiedział ten wielki pisarz, pamiętaj o swoim Stwórcy w czasie swojej młodości, zanim nadejdą złe dni. One nie będą Ci się podobać. Otóż, Panie Jezu, Ty powiedziałeś do Piotra, kiedy byłeś młody, powstawałeś i chodziłeś gdziekolwiek chciałeś, ale kiedy się zestarzejesz, ktoś inny zabierze Cię tam, gdzie sam byś nie poszedł. Niech oni pamiętają, teraz jest dzień, to jest ten czas. Spraw to, Ojcze. Żądam każdego jednego z nich, od mojego własnego dziecka, które tu jest dzisiejszego wieczora, do każdego innego obecnego dziecka. Czuję, że Ty powierzyłeś ich w moje ręce, żebym nad nimi czuwał. Żądam ich wszystkich, z rąk szatana i śmierci, do życia w Jezusie Chrystusie. Amen. Błogosławię Was, dzieci. Było naprawdę miło powiedzieć do Was tych kilka słów. Ja niedługo będę musiał stąd odjechać. Billy, fajne dzieci. Bardzo Was sobie cenię. Bracie Fred, niech Cię Pan błogosławi. Niech Cię Pan błogosławi, siostro.